Cześć, witajcie w Świetliku Muzycznym. Giganci, jeden z absolutnie największych zespołów wszechczasów, Queen. Choćbym słuchał po tysięczny raz, cały czas czuję wielkie emocje przy takich utworach jak Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, Innuendo, Don't Stop Me Now, Breakthrough czy Mother Love. Ale z drugiej strony niestety towarzyszy mi też irytacja, a to dlatego, że żyjący członkowie zespołu Brian May i Roger Taylor bardzo dziwnie przedstawiają historię zespołu w filmie fabularnym Bohemian Rhapsody, którego byli współproducentami, czy też w filmie dokumentalnym jeszcze nowszym, dostępnym na Netflixie, zatytułowanym The Show Must Go On, The Queen plus Adam Lambert Story. W filmie fabularnym jak najbardziej rozumiem skróty, jeżeli trzeba wielką historię zawrzeć w dwugodzinnym z minutami filmie, no to siłą rzeczy trzeba pewne na przykład fakty ująć razem i pokazać, żeby wydarzyły się jednocześnie, kiedy tak naprawdę tak nie było. Na przykład Freddy tu jest pokazany, że bardzo szybciutko w jeden wieczór przystępuje do zespołu, kiedy tak naprawdę dosyć długo chodził za zespołem Smile, przyjaźnił się z wokalistą i marudził im, że bardzo chciałby do nich dołączyć, oni go olewali i dopiero kiedy Tim odszedł z zespołu, no to oni go przyjęli i przemianowali się na Queen. Także takie kosmetyczne zmiany typu utwór Fat Bottom Girls tak naprawdę jest z roku 78, a w filmie jest pokazane, że już w roku 74 grali to na trasie amerykańskiej. No i w dodatku nie pokazują oczywiście, że grali tam tylko supporty, a nie byli takim głównym artystą. Także w roku 80 jest pokazane tworzenie utworu We Will Rock You, kiedy tak naprawdę ten utwór powstał w roku 77. Także koncert Live in Rio miał miejsce w roku 85, a w filmie jest pokazany gdzieś pod koniec lat 70. No i w życiu osobistym Frediego on poznał Jima Hattona tak naprawdę nie u siebie w domu na imprezie, tylko gdzieś w jakimś klubie. Dobrze, takie ciekawostki, mało istotne rzeczy, można powiedzieć. Ale już wątek choroby Frediego myślę, że jest dosyć istotny i miał dosyć duży wpływ na to, jak zostanie pokazany w filmie. No i tutaj był pomysł, żeby film w ogóle zakończyć w roku 85. I wtedy to Freddy jeszcze nawet nie wiedział, że jest chory, bo został zdiagnozowany dopiero gdzieś w 86, a może i w 87 roku. A pozostałym członkom zespołu powiedział o swojej chorobie dopiero na początku 89 roku. A nie jak w filmie w 85 tuż przed Live Aid i że to miało jakiś też duży wpływ na to, jak ten koncert przebiegł. Tak nie było. To jest nieprawda. No ale rozumiem tutaj zamysł, żeby film nie opowiadał o śmierci, o przykrych rzeczach, tylko raczej był taki wznoszący, pozytywny jak muzyka Queen, żeby to była głównie zabawa. Chociaż szkoda, to było miejsce na jakąś część drugą tego filmu, pokazującą inne lata, te ostatnie z życia Frediego, bo to też mogłoby być pasjonujące, jeżeli odpowiednio pokazane. Te chwile, kiedy Freddy już wiedział, że niewiele czasu mu zostało, a chciał każdy moment, kiedy tylko poczuł się trochę lepiej, poświęcać na nagrywanie kolejnych utworów, chociażby kolejnej zwrotki, żeby coś jeszcze po nim zostało. No i to wszystko możemy usłyszeć na albumach Innuendo oraz wydanym po jego śmierci Made in Heaven. Także tutaj ten wątek choroby już w połowie lat 80. no jest nieprawdziwy. No ale okej, tak sobie wymyślili, miało być wesoło i dlatego jest. Jest świetna scena nagrywania Bohemian Rhapsody, bardzo wesoła. No i jest scena prezentacji tego utworu dla pana z wytwórni płytowej, który tu marudzi. No i to jest jak najbardziej nieprawdziwe, że ktoś był i rzeczywiście tak mówił, że a co to za słowa, że w ogóle okropne i że nie tak. I tak naprawdę jedyne obiekcje ludzie z wytwórni mieli co do długości utworu. Uważali, że wydanie piosenki 6-minutowej na singlu jest dosyć ryzykowne, ponieważ po prostu ludzie z radiostacji nie będą chcieli tego prezentować. No i mieli jak najbardziej słuszne obawy, bo zazwyczaj tak było i tylko największym klasykom się udawało. No ale kiedy utwór jest nowy, to jeszcze nie wiadomo, czy zostanie klasykiem, czy zostanie legendarnym utworem, bo to dopiero czas pokazuje. W tym przypadku tak się stało, ale to zespół musiał się postarać o to, żeby jednak to się pokazało na singlu, dali utwór zaprzyjaźnionemu DJ-owi z radia, mrugając okiem, nie wolno ci tego prezentować, a on oczywiście zrozumiał to dobrze, że ma prezentować najpierw we fragmentach, zachęcił publiczność, że coś ma ciekawego od zespołu Queen, a potem cały utwór w ciągu 2 dni 14 razy nadał, no i w ten oto sposób Ludzie ustawili się w kolejkach do sklepów muzycznych po singiel grupy Queen Bohemian Rhapsody, którego jeszcze nie było, ale który szybciutko musieli wydać. No i stało się to oczywiście dużym przebojem. Tutaj w całej tej scenie jest po prostu mrugnięcie okiem do widza, bo tego człowieka fikcyjnego z wytwórni płytowej gra Mike Myers, ten pan, który podkłada głos Shrekowi w wersji oryginalnej, czy też grał Austina Powersa, czy też, i tutaj o to chodzi, w filmie Świat Wayne'a grał jednego z tych chłopaczków, który jedzie autem i tą głową tak potrząsa swoimi włosami długimi, właśnie w takt Bohemian Rhapsody. No a w filmie Bohemian Rhapsody mówi, że żadne dzieciaki nie będą chciały potrząsać głowami do tego utworu. Fajne mrugnięcia okiem też można gdzieś tam trochę usprawiedliwić, chociaż nie rozumiem całego tego dramatycznego rozegrania z tym odejściem zespołu. No ale kolejne rzeczy i to już będą takie, które są nawet niesmaczne, bym powiedział. Dwie takie rzeczy główne. Jedna to to, że Freddie, tak jakby skuszony ofertą wydania płyty solowej, rozstaje się z kolegami, że się pokłócili i jest dużo złej krwi między nimi. Nieprawda, niczego takiego nie było. Roger Taylor wydał nawet dwie płyty solowe, wcześniej Brian May jedną, no i zachęcali Freddiego, żeby także wydał swoją płytę solową i mógł się tam wyżyć muzycznie w pomysłach, które nie pasowały do Queen, a sam Freddie w okładce do płyty Mr. Bad Guy dziękował kolegom, że się nie wtrącali. Także wszystko było naprawdę w porządku. Także nie było żadnej takiej historii, że on wyrzucał menadżera za auta. Ten menadżer, że tak naprawdę sam chętnie odszedł kilka lat wcześniej, bo chciał się zająć menadżerowaniem Eltona Johna. Właśnie cała ta historia jest dosyć niesmaczna przez to, że prowadzi do sceny, kiedy Freddie, tak jakby z podkulonym ogonem, bo mu nie wyszło, bo przyjaciele się odsunęli, wszyscy, bo okazali się zdrajcami, bo właśnie został sam i że ta płyta mu nie wyszła, no to wraca sam i błaga zespół Queen pozostałych członków o wybaczenie i żeby zagrali na Live Aid. No dlaczego? Nie rozumiem. To znaczy, jeżeli pewnych rzeczy w tym filmie nie pokazywano właśnie po to, żeby jakiś mieć taki przyjemny obraz zespołu i nic bardziej przykrego o Freddie nie mówić, a można by różne rzeczy tutaj znaleźć w historii zespołu, no to po co taką scenę się przedstawia, tym bardziej, że jest fikcyjna. Naprawdę Freddie mówiący o sobie przykre rzeczy i mówiący, że się będzie, że jest gotów biczować się, żeby oni tylko go łaskawie przyjęli i dalej z nim grali, jest niesmaczna moim zdaniem i tutaj jest mocno nie fair wobec Freddiego. Także to nie, absolutnie nie. No i druga rzecz, która mnie tutaj mocno kuje w filmie Bohemian Rhapsody, to jest rzecz związana z koncertami Live Aid. No super, że oni ten cały, no nie cały, ale prawie w dużych fragmentach ten występ odtworzyli w filmie, ale przy okazji mamy gdzieś tam kulisy pokazane. No i pan Bob Geldof, który wymyślił te koncerty z Midgem Jurem i organizował, niby jest zachwycony, najpierw jest smutny, że nie idzie, że koncert nie przynosi zysku oczekiwanego na cele charytatywne, bo to było dla osób głodujących w Etiopii. Wtedy naprawdę szacowano, że 2 miliony ludzi umrze z głodu w Etiopii, więc ten wielki koncert dlatego został zorganizowany. No i podobno dopiero jak Queen wyszli, no to był wielki szał i nagle milion funtów zebrali w ciągu, nie wiem, tych 20 minut występu Queen. Absolutnie nieprawda z różnych względów. I tutaj kulisy tego koncertu całego chciałbym pokazać. Po pierwsze, wracając właśnie do tego, nie było przerwy w zespole. Zespół, oprócz tego, że płyty solowe nagrywali, to cały czas działało jako zespół. W 82 i 84 wydali swoje płyty Hot Space i The Works. No i była wielka trasa koncertowa od sierpnia 84 roku do maja 85, a więc skończyli ją zaledwie 8 tygodni przed Live Aid, także cało to jest bujda o tej całej przerwie i o tym, że musieli się zgrywać i jakoś tam wracać do siebie. To po pierwsze. Po drugie, nagrabili sobie na tej trasie, ponieważ wystąpili w Republice Południowej Afryki w Sun City, to takie Las Vegas, tylko nie amerykańskie, tylko właśnie w RPA, i wtedy, to lata 80, tam był apartheid, także dyktatura białych którzy rządzili czarnymi i bardzo źle ich traktowali. Takie Sun City to było miasto bogaczy, a dookoła była bieda i Queen jakoś nie widzieli problemu, żeby tam wystąpić, mimo tego, że wszyscy mówili, że nie można, bo to było ogólnie przyjęte, że RPA się bojkotuje i tam się nie występuje. No oni się uparli i wystąpili i bardzo źle się to dla nich skończyło. Przede wszystkim wizerunkowo, także dostali wysoką grzywnę od Unii Muzyków Brytyjskiej. No bardzo niefajnie i o tym mówię dlatego też, że prawdopodobnie jest to przyczyna, dlaczego Freddie Mercury nie wystąpił na singlu Band Aid, czyli takim wstępie do Live Aid, piosence świątecznej z grudnia 1984 roku. Tam kilkudziesięciu największych artystów wtedy popularnych brytyjskich wystąpiło, a Freddie nie został zaproszony, o co miał żal. No ale przy tych okolicznościach chyba nie należy się dziwić, że tak zrobił Bob Geldof. No kiedy już potem wymyślił, że będzie organizował największy koncert wszechczasów, no to musiał też ściągnąć jeden z największych zespołów wszechczasów. Także robił podchody i dowiadywał się u Queen, czy wystąpią. Początkowo odmówili, tak jak część artystów, którzy jeszcze nie mieli świadomości, jak wielkie to będzie. No ale to też jest zasługa Boba Geldofa, że on tak to właśnie różne takie strategie stosował, że rzeczywiście ściągnął te największe gwiazdy na ten jeden koncert. A robił to tak, że na przykład dzwonił do Queen i mówił, wiesz, już Elton John i David Bowie się zgodzili, więc wy też się zgódźcie. A tak naprawdę z nimi jeszcze nie rozmawiał, dopiero potem do nich dzwonił i mówił, wiesz, już do Eltona Johna dzwonił, mówił, wiesz, już Queen i Bowie się zgodzili i tak dalej, i tak dalej. No ale to też jeszcze w przypadku Queen akurat nie poskutkowało i dopiero kiedy rzeczywiście ten koncert się rozrósł i było jasne, że będzie to największy koncert wszechczasów, no to wtedy dopiero Queen przystąpili do tego setu artystów, którzy mieli wystąpić. No i wystąpili, ale nic nie wskazuje na to, że właśnie dzięki nim zebrano więcej pieniędzy. Tak naprawdę było to rozłożone raczej, bo o ile artystycznie można sobie uznać teraz po latach, że czy nie wiem, dzień później, czy dwa, że był to najlepszy koncert, to oglądając to nikt nie wiedział, czy akurat, o, teraz tak jak niektórzy mądrzy twierdzą, że o, po Queen to już można było wyłączyć, bo już nikt nie chciał oglądać. No nieprawda, oczekiwania były ogromne i wszyscy chłonęli cały koncert. Przecież wtedy Led Zeppelin wracali z niebytu po pięcioletniej przerwie. To było bardzo ciekawe dla widzów. Wtedy wielkie zamieszanie medialne wykonał Phil Collins, który najpierw wystąpił w Londynie ze Stingiem, a potem Concordem, czyli bardzo szybkim samolotem, niedostępnym teraz, co ciekawe. Dostał się do Filadelfii, do Stanów Zjednoczonych i tam jeszcze wystąpił z Ericiem Claptonem i Led Zeppelin właśnie. Twierdzenie, że wymietli totalnie Queen, a wszyscy inni byli słabi, jest nieprawdziwe, bo chociażby przed Queenami wystąpił najpierw zespół U2, a po nich, tuż przed Queenami, bezpośrednio zespół Dire Straits i to po prostu był ogień, kiedy wykonali utwory Sultans of Swing czy Money for Nothing ze Stingiem. Także Queen to na pewno będzie osobny odcinek o Live Aid. To naprawdę było coś wielkiego jako całość i Queen mieli tam swoje miejsce. Może i najważniejsze, ale absolutnie nie jedyne. No i opinie są oczywiście, mogą być różne, bo nie wiem, fan Davida Bowiego i z taką opinią się spotkałem, może powiedzieć, że miło, że Queen wystąpili jako support dla Davida Bowie, który był prawdziwą gwiazdą. No takie opinie też mogą być jak najbardziej, bo wszystko jest względne, subiektywne. Także Live Aid, no i ciekawiło mnie bardzo, co na to wszystko Bob Geldof, że tak został przedstawiony w filmie, bo myślę, że mógłby mieć jakieś tutaj pretensje albo obiekcje, że tak to zostało przedstawione, że tak wykorzystano jego postać, ale co ciekawe, on w tym roku podczas pandemii udzielił wywiadu, w którym zapytano go, czy oglądał film Bohemian Rhapsody i on powiedział, że nie. A kiedy go ciśnięto dlaczego, to on powiedział, a w zasadzie po co. On wykorzystał pandemię, żeby obejrzeć sobie Ojca Chrzestnego, część pierwszą i drugą. No i właśnie, każdy robi co lubi, co uważa za stosowne. Także tyle o filmie Bohemian Rhapsody i tak jak mówię, akurat ta scena, gdzie Freddie błaga, jest chyba najbardziej dla mnie jakaś taka niezrozumiała i jak najbardziej nieprawdziwa. No i drugi film dokumentalny, nowszy, dostępny na Netflixie, zatytułowany The Show Must Go On, The Queen plus Adam Lambert Story. Opowiada o tym, co dzieje się z zespołem po śmierci Freddiego. W założeniu jest taką w sumie reklamą obecnych tras koncertowych zespołu Queen, w których to jako wokalista występuje Adam Lambert. No i oglądam to i tak naprawdę mijają minuty i nie mogę uwierzyć, że o czymś bardzo ważnym nie wspominają. Ja jak najbardziej tak po kolei przyjmuję to, że Brian May, Roger Taylor i John Deacon uważali, że to koniec zespołu po śmierci Freddiego i lata im zajęło, żeby myśleć o tym, żeby znowu grać, żeby w ogóle przyszła myśl, że może z kimś innym zaśpiewają, chociaż zdarzały się pojedyncze występy, chociażby z Eltonem Johnem. A jednak minęły lata, okazało się, że fani nadal są i chcieliby słuchać tych piosenek, no i oni cały czas żyli, także nic dziwnego, że oni chcieli wrócić na scenę po jakimś czasie, no bo ich życie się nie skończyło w przeciwieństwie do Freddiego Mercurego i tutaj naprawdę nie ma co mieć pretensji. Oczywiście, okej, fajnie, szacunek dla Johna Deacona, że się wycofał i nie chce już w tym brać udziału, ale to jest jego decyzja, a Brian May i Roger Taylor jak najbardziej mogą sobie występować. To są także ich piosenki, ich życie i myślę, że jakikolwiek fan muzyki może powiedzieć tylko o swoich odczuciach, a nie o tym, co ktoś może robić, jakie ma prawo do tego. Tak naprawdę niech w tym życiu każdy robi to, co lubi, co umie najlepiej, a akurat oni najbardziej lubią grać w zespole Queen, więc to robią. I nie lubię w ogóle takich dyskusji, porównywania, że ktoś jest lepszy, gorszy, nie wiem, bo ktoś był lepszy, no to powinni już przestać w ogóle nic nie robić. No ale dlaczego? No Freddie zmarł i oni nie mieli na to wpływu, więc niech sobie jak chcą dalej występują z kimś innym, a porównywanie, okej, można sobie porównywać na własny użytek, ale to tylko tym może skutkować, że ktoś może po prostu nie chcieć słuchać Queen w obecnym wydaniu i tyle, a ktoś inny chce, no i tyle. Tak samo marudzenie, że nie wiem, że Pink Floyd bez Rogera Watersa to już nie jest Pink Floyd. No i niektórzy mogą stwierdzić, że jak najbardziej to jest też Pink Floyd i chcą tego słuchać. Podobnie, nie wiem, w Genesis całe to gadanie, że Genesis bez Petera Gabriela to już nie jest to Genesis. No nie jest, jest inne, ale to oni nie mieli wpływu na to, że Peter Gabriel odszedł z zespołu, po prostu sobie jakoś musieli poradzić bez niego i w ten sposób wokalistą został Phil Collins, a potem znowu Phil Collins odszedł i wokalistą został Ray Wilson. Jest to naturalna kolej rzeczy i nie powinniśmy odbierać prawa do tego. No i właśnie wracając do Queenów, no to oni, kiedy zechcieli grać dalej, no to po prostu znaleźli wokalistę, tak się zdarzyło, że ktoś im podpasował i go wzięli. Ale uwaga, uwaga, nie był to od razu Adam Lambert i właśnie to w tym filmie o tym milczą. Oglądam to i to jest tak przedstawione, że Adam Lambert był takim zbawieniem dla zespołu i oni wtedy dopiero stwierdzili, hurra, super, wreszcie czujemy tą samą energię, możemy występować. A ja mówię, ale o co chodzi? Od 2004 do 2009 w zespole jako wokalista występował Paul Rodgers i nie był to absolutnie żaden wypierdek, bo to jest też legenda muzyki, wokalista takich zespołów jak Free czy Bad Company, jeden z najlepszych głosów, okej, inny, bo taki bardziej bluesowo-soulowy, ale też świetny i w zasadzie wszyscy członkowie Queen byli jego fanami już wcześniej razem z Freddiem. Także nie rozumiem, czemu tak to jest przemilczane. Także oglądam ten film i dopiero, wyobraźcie sobie, w 30 minucie jest wspomniane o Paulu Rodgersie i to załatwiono, cała ta sprawa jest w niecałe 3 minutki, a film trwa godzinę 24 minuty. Także nie rozumiem i właśnie bardzo dziwny jest ten montaż tego filmu, bo opowiada historię, jest już bardzo późno w tej historii, już jest dawno o Adamie Lambercie i dopiero potem jest powrót i wszystko od początku omawiane. omawiane bardziej szczegółowo, przy czym właśnie tutaj tak szybciutko, a różne sprawy z Adamem Lambertem bardzo dogłębnie i szczegółowo pokazane. No a o czym w ogóle milczą, jest to, że Queen z Paulem Rodgersem nagrali płytę studyjną w 2008 roku, Cosmos Rocks. I to wcale nie jest zła płyta, bo tam są naprawdę fajne utwory. No może nie wszystkie, ale się zdarzają. I nie rozumiem, czemu aż tak milczą. Powinni to przedstawić, że okej, nagrali to. Może nie do końca, nie jest, nie wiem, nie tak samo świetnie się zgrali z Paulem Rodgersem, jak z Adamem Lambertem. Mogli to powiedzieć. Zresztą to akurat mówią. Ale mogli powiedzieć, że też nie wyszło ze względów no, komercyjnych, że akurat publika jakoś mocniej nie dopisała wtedy, a może po prostu promocja była niewłaściwa i dlatego to nie chwyciło. Bo na początku, szczególnie na początku, nie było aż takich tłumów na koncertach. No i płyta się nie sprzedała, ale tu głównie promocja zawiodła ze strony wytwórni. Sam Roger Taylor opowiadał, że był wkurzony, że chodził po sklepach muzycznych, kiedy ta płyta się ukazała i jej tam po prostu nie było. Cosmos Rocks, można sobie posłuchać tej płyty. Oczywiście porównując to do najlepszych rzeczy nagranych z Freddie Mercury, to siłą rzeczy trzeba stwierdzić, że jest to słabsze, no ale znowu no nie porównujmy wszystkiego do absolutnego topu, do najbardziej legendarnych utworów, takich po prostu zwykłej, fajnej, dobrej muzyki rockowej też można posłuchać, także nie rozumiem, czemu nie można jednego dnia posłuchać sobie Innuendo, a drugiego Cosmos Rocks. Także no, to jest ta historia dziwna z ukrywaniem trochę Paula Rodgersa, no a potem druga połowa filmu już robi się fajniejsza, bo skupiamy się na Adamie Lambercie i to jest fajne, bo on jest stuprocentowo szczery. On mnie kupuje. Znaczy, on jest jakiś, on jest kolorowy, on nie przeprasza za to, jaki jest. Jestem, jaki jestem, bierzecie to albo nie, wasz wybór. I tego właśnie oczekuję od muzyki, takiej szczerości, a nie tego, bo tu w kontraście właśnie prezentują się Brian May i Roger Taylor w swoich wypowiedziach, którzy właśnie jakoś tak dziwnie ukrywają część prawdy, wykrzywiają różne fakty. Nie podoba mi się to, uważam, że w ogóle wpisuje się to w szerszy kontekst tych czasów, kiedy prawda nie jest czymś stałym, tylko ludzie to traktują to jako towar, który można zmieniać, dopasowywać jakoś tak, jak im pasuje. Absolutnie się nie na to nie zgadzam. Od muzyki szczególnie oczekuję szczerości jak najbardziej. No i na szczęście ona jest w piosenkach Queen, a one są najważniejsze, także ich słuchajcie, do nich można wracać, a filmy też można obejrzeć. Bohemian Rhapsody mimo wszystko jest fajnym filmem. Przede wszystkim dlatego, że zaprezentowałem utwory Queen kolejnemu pokoleniu i ludzie wracają do muzyki rockowej, a to mnie jak najbardziej cieszy.
Tyle w tym podcaście. Zapraszam na kolejne. Zapraszam do świetlika muzycznego, przez który wpadają do Was wiadomości muzyczne, ciekawostki i anegdoty z historii muzyki. Marcin Świetlik-Olechnowski. Do usłyszenia.